samo południe.
Powracamy, 12:17, Mysłowic, długość dźwięku samotności, a my zmieniamy temat i patrzymy na Rosję, a konkretnie na spór Gazpromu z PGNiG. Gazprom według sądu miał zapłacić PGNiG 7 miliardów, ale jednak złożył do sądu apelacyjnego w Sztokholmie skargę o uchylenie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym. Tak wszystko dotyczy obniżenia ceny kontraktowej za gaz w kontrakcie jamalskim, a z nami jest już Jakub Wiech, portal Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W takim razie, panie redaktorze, jak pan skomentuje to odwołanie? Czy to było jasne, że Gazprom w ten sposób postąpi?
Tak, myślę, że zarówno PGNiG, jak i wszyscy obserwatorzy tego postępowania spodziewali się, że rosyjska spółka będzie chciała wyczerpać całą możliwą drogę sądową po bardzo niekorzystnym dla siebie wyroku Trybunału Arbitrażowego z 30 marca 2020 roku. W tym orzeczeniu Trybunał Arbitrażowy uznał, że polska spółka przepłacała za rosyjski gaz, że cena, którą zawierał kontrakt jamalski, na mocy którego realizowane są dostawy błękitnego paliwa do Polski, była oderwana od realiów rynkowych. I polecił rosyjskiej spółce Gazpromowi zwrot nadpłaty, zwrot w wysokości mniej więcej 1,5 miliarda dolarów, czyli około 6 miliardów złotych i stosowanie nowej klauzuli cenowej. I ten wyrok kończył postępowanie arbitrażowe i jest stosowany. Nowa formuła jest już obowiązująca w relacjach między PGNiG a Gazpromem, natomiast w tym momencie Rosjanie złożyli odwołanie, skargę do sądu apelacyjnego, który nie będzie ingerował w merytoryczną część wyroku arbitrażu w Sztokholmie, natomiast sprawdzi wydanie tego orzeczenia pod kątem proceduralnym, czyli na przykład czy zostali wybrani właściwi arbitrzy, czy tam nie było naruszeń kwestii formalno-prawnych. Więc pod tym względem PGNiG tak naprawdę obserwuje działania tego sądu z zaznaczeniem, że nie obawia się tutaj zmiany treści merytorycznej i podkreśla cały czas polska spółka, że wyrok arbitrażowy jest stosowany i ta nowa klauzula cenowa jest obowiązująca w relacjach z Rosjanami. No i cały czas też czeka na zwrot nadpłaconych pieniędzy z ostatnich kilku lat.
Czyli można powiedzieć, że Gazprom gra na przedłużenie całej procedury.
Tak, natomiast to jest zagranie, które właśnie ma być wyczerpaniem drogi prawnej, stosowane klasycznie w takich sytuacjach. Raczej nikt nie spodziewa się wywrócenia wyroku Trybunału Arbitrażowego. Po prostu Rosjanie trochę grają na czas w tym momencie i starają się przedłużyć tą ścieżkę sądową.
Czyli tak czy inaczej rozumiem, że Gazprom PGNiG musi zapłacić. Na razie PGNiG nie wpisuje jeszcze tych zasądzonych zysków, utrzymuje je jako tak zwane aktywa warunkowe.
Tak, PGNiG cały czas nie otrzymało jeszcze, przynajmniej to jest stan wiedzy z wczoraj, kiedy miała miejsce konferencja wynikowa polskiej spółki. PGNiG nie otrzymało jeszcze skargi Gazpromu, która została złożona do sądu apelacyjnego w Sztokholmie. Natomiast jak powiedział prezes Jerzy Kwieciński, tutaj badane będą czynności formalne i strona polska raczej spodziewa się, że nie będzie tutaj żadnej możliwości zmiany tego wyroku sądu arbitrażowego w zakresie merytorycznym, więc pytanie pozostaje teraz, jak długo potrwa jeszcze zwrot tej należności. Tutaj trudno jest wskazać, kiedy będzie można zaliczyć ten 1,5 miliarda dolarów w poczet zysków PGNiG-u. Natomiast, żeby była też jasność pod tym względem, polska strona ma spore możliwości nacisku, jeżeli chodzi o egzekwowanie tych należności, więc i pod tym kątem te relacje należy uznać za zabezpieczone.
Te 1,5 miliarda dolarów, a 6,7 miliarda złotych, jak to widnieje w księgach na koniec marca, w księgach finansowych PGNiG, na pewno by się przydało, biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki. W pierwszym kwartale zyski grupy PGNiG spadły.
Spadły, tak jak powiedział prezes Kwieciński, nikt nie spodziewał się innych wyników po szalejącej pandemii koronawirusa, która drastycznie obniżyła zapotrzebowanie na energię oraz zapotrzebowanie na paliwa kopalne, między innymi gaz. No, sytuacja w Europie jest na tyle daleko idąca pod tym kątem, że z Niemiec dobiegają głosy, iż w sierpniu wyczerpie się pojemność magazynowa magazynów gazu i trzeba będzie zabiegać o to, by największe dostawcy gazu do Europy, czyli Rosja, ale też Norwegia, obniżali wydobycie, obniżali przesył błękitnego paliwa właśnie na kontynent. Po prostu gazu jest za dużo i na razie proces odmrażania gospodarki europejskiej, proces powolnego powrotu jej na dawne tory jest zbyt wolny, by w przewidywalnej przyszłości mówić o powrocie do zużycia sprzed okresu pandemicznego.
Tak jak było, w przypadku, przepraszam, że wejdę słowo, tak jak było w przypadku ropy, kiedy tankowce były pełne, wszystkie magazyny były pełne ropy i tę ropę sprzedawano nawet dopłacając do niej, bo w wydobyciu ropy wygląda to trochę inaczej, tam nie można po prostu przykręcić kurka. A jak to wygląda w przypadku gazu? Czy opłaca się przykręcić ten kurek, czy koszta jednak są na tyle wysokie, tak jak w przypadku ropy, że bardziej się opłaca sprzedać taniej niż zamykać to wydobycie?
No, w tym momencie, jeżeli chodzi o segment wydobycia, no tutaj często te wydobycie ropy i gazu jest ze sobą powiązane. Wiadomo, że zatrzymanie wydobycia na pewnych złożach, zwłaszcza tych rosyjskich, mogłoby wiązać się z utratą dostępu do nich. To jest wynikające po prostu z technicznych możliwości wiertni i szybu, które wyłączone mogłyby po prostu ulec uszkodzeniom uniemożliwiającym czy utrudniającym dostęp do złóż surowca. Natomiast raczej w tym momencie rozważane są opcje zmniejszenia tranzytu, zmniejszenia przesyłu. No i cały czas wszyscy liczą na to, że jednak gospodarka zacznie nadrabiać straty. Niestety ten przykład z rynku ropy sugeruje, że może to mieć, no, może to trwać znacznie dłużej niż wszystkim się wydaje, jeżeli chodzi o segment ropy. Tam cały czas nad tym rynkiem wisi porozumienie kartelu OPEC+, który dokonał ostatnio największych cięć w wydobyciu surowca, tego surowca w historii, a mimo to ceny ropy nie skoczyły na tyle, by usatysfakcjonować członków tej organizacji. I już teraz z strony niektórych krajów zrzeszonych w tym kartelu słyszy się, że są nieusatysfakcjonowani cenami tego surowca, że zastanawiają się, co robić dalej, czy przedłużać wydobycie, czy rozpocząć może jakąś nową wojnę cenową. Takie głosy krążą na przykład i pogłoski, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską. Więc sytuacja jest trudna dla spółek wydobywczych, zarówno z segmentu ropy, jak i gazu. I niestety na ten moment nie widać tutaj nadziei na znaczącą poprawę w najbliższym czasie.
I nie jest, jeżeli chodzi, wracając do kwestii sporu PGNiG z Gazpromem, to nie jest jedyne zmartwienie Rosji, bo jak podaje Narodowy Bank Polski przed kilkoma dniami, jak poinformował, udział Rosji w imporcie ropy do Polski w 2019 roku miał spaść do 61% z 68% w 2018 roku. Rozumiem, że to znaczy, że coraz mniej ropy importujemy z Rosji.
To jest jakby pochodna kilku procesów, które zachodzą w Polsce. Oczywiście polskie spółki wdrażają bardzo szeroko zakrojone projekty dywersyfikacji dostaw, co w naszych realiach jest niejako utrudnione, gdyż nasze rafinerie, nasz przemysł petrochemiczny dostosowany jest do przerobu ropy Ural, ropy pochodzącej z Rosji. I wszystkie zmiany w tym zakresie wymagają odpowiednich kroków technologicznych, bądź to jeżeli chodzi o instalacje, bądź to jeśli chodzi o mieszankę wykorzystywaną do produkcji paliw czy innych surowców ropopochodnych. Natomiast faktycznie widać na tych wynikach trend dążący do tego, by minimalizować udział ropy. On konsekwentnie spada. Niektóre spółki, tak jak Orlen, chwalą się, że używają już tylko w swojej produkcji połowy, jeśli chodzi o całość wolumenu ropy, że połowa z niego to stanowi ropa z Rosji. Więc jest to, powiedzmy, ten sam trend, który widać bardzo wyraźnie w segmencie gazu. Po prostu polskie spółki, ale też polski rząd widzą, że surowce energetyczne z Rosji i niosą ze sobą określony ładunek polityczny, który może być łatwo wykorzystywany przez Rosjan w rozmaitych zagrywkach. No a z drugiej strony otwarcie rynku światowego dzięki rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych, a także generalnie niskie ceny surowca na rynkach światowych spowodowały, że jest w czym wybierać i polskie możliwości w tym zakresie są te. istotne. Myślę, że w związku z pandemią koronawirusa ten rok 2020 może być rekordowy, jeżeli chodzi o zmiany w zakresie dostaw gazu i zużycia tego gazu. Myślę, że tutaj możemy się spodziewać bardzo dobrych wyników, natomiast to oczywiście to będą anomalie. Niemniej warto zastanowić się, co zrobić, by ten trend dywersyfikacji kontynuować.
Mówił pan o ładunku politycznym w przypadku kupna surowców z Rosji. A jak wygląda ten ładunek finansowy? Czy tańsza jest ropa z Zatoki Perskiej?
W tym momencie, jeżeli chodzi o obecne stany i poziomy cen ropy, to no, nastąpiło gwałtowne załamanie tego rynku, więc bazowanie na obecnych wskaźnikach jest troszeczkę, no, tutaj można powiedzieć, nie na miejscu. Natomiast biorąc pod uwagę wskaźniki cenowe z czasów przed pandemią, to faktycznie ropa, którą dostarczamy z innych kierunków, jest konkurencyjna względem tej rosyjskiej. Jeżeli chodzi o gaz, to tutaj już w ogóle możemy mówić o zupełnej takiej anomalii długoterminowej opartej o klauzulę cenową w kontrakcie jamalskim, tą klauzulę, którą zmienił wyrok arbitrażowy w Sztokholmie. No gdyż z tego względu, jak tam były zakrojone te wartości, no to Polska płaciła za gaz jedną z najwyższych cen w Europie, a przez pewien czas nawet najwyższą. I teraz to się wszystko zmienia. No i mam nadzieję, że dalsze trendy w dywersyfikacji będą właśnie tworzyły ten rynek polski i naftowy, i gazowy jeszcze bardziej konkurencyjny. Warto tu zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o segment gazu, że Polska zabiega o to, by połączyć rynki gazu Europy Środkowej, co jest takim naturalnym, można powiedzieć, środkiem do tego, by obniżyć cenę. Tak się po prostu dzieje przy łączeniu rynków, że ta cena surowca spada, więc myślę, że tego możemy się spodziewać też, jeżeli chodzi o nasz rodzimy rynek gazu.
To jeszcze porozmawiamy o tym europejskim rynku gazu i ukraińskim, bo tam też ładunek polityczny i zakupu ceny gazu z Rosji jest ogromny, a Ukraina kupuje coraz więcej gazu z Unii Europejskiej, przy czym Polska jest nawet w czołówce tych zakupów.
Jeżeli chodzi o rynek ukraiński, tutaj doszło do rewolucji w 2015 roku, kiedy Ukraina porzuciła bezpośrednie dostawy gazu z Rosji i przeszła na kupno gazu z rynku europejskiego. Oczywiście to był też w większości gaz rosyjski, ale kupowany po cenach europejskich od europejskich pośredników. Natomiast w tym momencie Ukraina stoi u progu następnej rewolucji, gdyż toczą się rozmowy z Ameryką w sprawie dostawy amerykańskiego gazu w formie LNG na Ukrainę. Tego, co sygnalizuje Kijów, to takie dostawy mogłyby przybrać wolumen rzędu nawet 8 miliardów metrów sześciennych rocznie. I w tym zakresie Polska może pełnić bardzo istotną rolę jako naturalny szlak tranzytowy. To znaczy ten gaz dopływałby do naszej infrastruktury regazyfikacyjnej i byłby po prostu przewożony czy tłoczony na Ukrainę. I dzięki temu uzyskiwalibyśmy środki jako z tytułu opłat przesyłowych, a jednocześnie no, budowalibyśmy pewien nową architekturę rynku gazowego w regionie i przyczynialibyśmy się realnie do tworzenia takiej gazowej osi Waszyngton-Warszawa-Kijów, wzmacniając bezpieczeństwo i uszczuplając udział w rynku gazu w Europie Środkowej mogą mieć Rosjanie. Warto też zaznaczyć, że niedawno do portu w Odessie dopłynął pierwszy ładunek amerykańskiej ropy WTI, więc tutaj widać faktycznie, że jeżeli chodzi o ten nasz obszar, nasz region, Amerykanie coraz silniej akcentują, że są w stanie dostarczać węglowodory po, powiedzmy, warunkach konkurencyjnych względem tych rosyjskich i znajdują na nie kupców, znajdują państwa, które chcą współpracować z USA w zakresie dostaw paliw i surowców energetycznych. No, kolejnym przykładem jest Białoruś, która też szykuje się na dostawę amerykańskiej ropy. Ta ropa wypłynęła w połowie maja z amerykańskich portów, więc na naszych oczach no, dochodzi do takiej, można powiedzieć, no, próby zmiany wektora dostaw na rynki środkowoeuropejskie z tego wschodniego na coraz bardziej przesunięty w stronę zachodu, w stronę Ameryki.
No tak, i Polska tutaj okazuje się, że może stać się liderem, jeżeli chodzi o odbiór tego skroplonego gazu. W takim razie w tej części Europy komu jeszcze, popuśćmy wodze fantazji, Polska mogłaby sprzedawać ten błękitny surowiec?
No tutaj wspomnieliśmy o Ukrainie, wspomnieliśmy o Białorusi. To są takie dwa naturalne cele, gdzie mogłyby trafiać surowce sprowadzane przez Polskę. Natomiast cały czas trzeba pamiętać o inicjatywie Trójmorza, która ma przecież na celu między innymi głęboką unifikację rynków środkowoeuropejskich. I tutaj ten obszar, który będzie poddany presji ze strony polityki energetycznej Unii Europejskiej, zmierzającej do tego, by zmieniać miks energetyczny poszczególnych państw, prawdopodobnie będzie potrzebował więcej tego gazu, gdyż błękitne paliwo jawi się jako taki surowiec przejściowy. To znaczy taki nośnik energii, który może zastąpić, czy pomóc zastąpić węgiel, który wciąż jest używany w tej części świata w dosyć znacznych ilościach, i w jego miejsce wstawiać powoli źródła odnawialne, wspomagane właśnie gazem czy energetyką jądrową. Tutaj jest pewien segment rynku, o który możemy walczyć, i faktycznie ten połączenie poszczególnych rynków krajowych doprowadzi do większej konkurencyjności, do tego, że ten tort się powiększy. Co prawda będzie to trudniej konkurować, ale będzie też więcej miejsca do ewentualnego właśnie sprzedawania tego paliwa. No pytanie, jak potoczą się losy gospodarek, jeżeli chodzi o właśnie wpływ pandemii koronawirusa, jak tutaj będzie to wpływało na cenę paliwa. Natomiast myślę, że kiedy po pandemii wrócimy do normalnego kształtu gospodarki, to będziemy mogli jako kraj, jako Polska starać się zabiegać o wzmożenie kontaktów handlowych właśnie na tym polu gazowym, czy nawet naftowym, bo w kontekście Białorusi mówimy też o dostawach ropy naftowej. Po to spółka PERN bada techniczne możliwości przestawienia rurociągu Przyjaźń na jednoczesne, symultaniczne pobieranie ropy ze wschodu i wysyłanie jej na Białoruś.
Te zmiany, które zachodzą na naszych oczach, będziemy na pewno obserwować i komentować, a dzisiaj komentował dla Państwa Jakub Wiech, portal Energetyka24. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.
I do usłyszenia. Za chwilę przeniesiemy się na Bliski Wschód. Tam już Jaśmina Nowak porozmawia z Pawłem Rakowskim na temat tego, co dzieje się w tym regionie. Ale najpierw Grażyna Łobuszewska powie, że czas na suszy pogody.